Dobrze jest śpiewać o tym, że Bóg jest z nami, że jesteśmy dla Niego, że On jest całym moim światem. Wtedy, kiedy wszystko idzie gładko i dobrze. Wtedy zdecydowanie łatwiej wyznawać, że Bóg jest dobry. Wtedy zdecydowanie łatwiej mówić, że wierzymy w Jego wierność, że On jest po naszej stronie, że jest z nami, że się o nas troszczy, że widzimy pełnię Jego błogosławieństwa. Zdecydowanie trudniej jest stanąć przed Bogiem, kiedy nie wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli, tak jak zaplanowaliśmy lub myśleliśmy, że się stanie. Dzisiaj Piotr wspomniał o Dawidzie, cytując jeden z jego psalmów, kiedy on powiedział: będę chwalił Pana w każdym czasie, gotowy jestem, aby Go wywyższać i wielbić. Ale także i w życiu Dawida pojawiały się sytuacje nie zawsze zgodne z tym, co zamierzył, lub więcej, z tym, co myślał, co Bóg ma dla niego, a jaka była rzeczywistość. Tytułem wstępu chciałbym, byśmy przeczytali z pierwszej księgi Samuelowej, z 21 rozdziału, kilka wersetów od 11 do 16, gdzie widzimy Dawida w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli macie Biblię, to chciałbym, byście otworzyli na pierwszej księdze Samuelowej, 21 rozdział, i od 11 wiersza czytamy takie słowo. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem. I przyszedł do Achisza, króla Gat. I rzekli słudzy Achisza do niego: czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000? Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza. I zachowywał się przed nim niepoczytalnie. Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy, obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług: oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. Dawid, człowiek wedle Bożego serca. Człowiek, o którym Bóg powiedział: znalazłem męża wedle mojego serca. On będzie prowadził mój lud. Zostaje namaszczony na króla jako kilkunastolatek. Bóg zaczyna go błogosławić. Bóg zaczyna go używać. Podbija narody, podbija wrogów. Zaczęto o nim śpiewać pochwalne pieśni. Saul, ówczesny król, zabija 1000, ale lud mówi: ale Dawid 10 000. A więc jest wynoszony bardzo wysoko. Widzi nad sobą Boże błogosławieństwo i namaszczenie. Saul, gdy zauważył to, zaczyna prześladować Dawida, swojego następcę. Chce go zniszczyć, aby udaremnić plan, który Bóg miał w swoim zamyśle. Zaczyna go ścigać. Dawid ucieka i czytamy tę historię, gdzie przychodzi do miasta Gat, spotyka się z królem Achiszem, ucieka przed Saulem i ze strachu udaje obłąkanego, niepoczytalnego, aby nie rozpoznano, że jest to ten Dawid, ten zwycięzca, bohater, przyszły król izraelski. Jakże trudna sytuacja. I co robi wtedy Dawid? Dawid, czytamy, a odkrywamy to w psalmie 56, rozmawia o tym z Bogiem. Jego serce przepełnione jest trwogą, lękiem, niepewnością i pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. I pisze utwór pochwalny, wywyższający Boga, śpiewający, który wyśpiewuje przed Bogiem. Jest to psalm 56. I chciałbym, byśmy dzisiaj popatrzyli na przeżycia, doświadczenia, niepokoje, wewnętrzne rozterki, które Dawid opisał w tym psalmie. I aby ten psalm był dzisiaj podstawą naszego rozważania i na jego podstawie chcę powiedzieć o zasadach zachowania się w doświadczeniu, o postawie, jaką przyjmować powinniśmy w trudnościach, które nas dotykają. Psalm 56. I chciałbym, byśmy mogli, czytając wersety po kolei, wersety analizować i te prawdy odbierać dla nas na dzisiaj. Pierwszy werset mówi nam, że jest to psalm Dawidowy. gdy Filistyni pojmali go w Gat. To, co przed chwilą przeczytaliśmy. I Dawid w tej całej swojej trudności, okolicznościach niesprzyjających, pisze ten psalm, który wyśpiewuje przed Bogiem. I drugi werset mówi nam: zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. I później szósty i siódmy werset. Cały dzień sprawie moje szkodzą. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czekają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Opis sytuacji. Dawid ucieka, Dawid ukrywa się. Przechodzi różne rozterki emocjonalne. Lęk, strach, niepewność, obawa targają jego uczuciami, jego emocjami. Od tego także i my nie jesteśmy wolni. To normalne i to ludzkie, że kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą niesprzyjające okoliczności, naszą naturalną reakcją jest wystraszenie się, jest lęk, jest obawa, jest zapytanie, co to teraz będzie, jak sobie poradzę, czy to przejdę, jak to będzie rozwiązane. I to jest normalne i ludzkie. Kiedy Abraham znalazł się w Egipcie, do którego szedł z powodu głodu w kraju, w którym mieszkał, gdy wiedział, że jego żona Sara jest piękną kobietą i że może być zabrana mu, on się bał. Jakub, który oszukał Ezawa, gdy wracał do swojego kraju, nie wiedział, jak zachowa się Ezaw, jego brat, bał się. Mojżesz, kiedy Bóg go powołuje i wysyła, żeby stanął przed Faraonem, bał się, trwożył się. Wreszcie Pan Jezus Chrystus, kiedy wiedział, że idzie na krzyż, że odda swoje życie za grzechy ludzkości, że umrze skazany niewinnie, nie za swoje grzechy, ale za grzechy Twoje, moje, grzechy całego świata, po ludzku wystraszył się. Idzie do ogrodu Getsemane, bierze uczniów i mówi: módlcie się ze mną. A potem mówi: smętna jest moja dusza. I tworzy się przed Bogiem. I modli się, mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale ponad wszystko chcę Twoją wolę wypełnić. Piotr, który idzie za Jezusem, chciał się dowiedzieć, co z Jezusem będzie. Zapytany raz, drugi, trzeci, czy zna Jezusa, w strachu i lęku mówi: co? Nie znam tego człowieka. 3 lata z nim chodził. 3 lata widział, jak w niesamowity sposób Jezus był używany przez Ojca. Ale kiedy przychodzi trwoga, strach, lęk, zapiera się Jezusa. Później uczniowie w górnej izbie. Czytamy, że oni zamknęli się w strachu przed innymi, szczelnie zamknęli drzwi i w cudowny sposób Jezus się im pojawia. Zamknęli się, bo bali się. Jezus się pojawia i mówi: nie bójcie się, pokój wam, ja jestem z wami. A więc tylko te kilka wspomnianych osób i wydarzeń z historii biblijnych mówi nam, że normalną i ludzką rzeczą jest wystraszyć się, przeląknąć, gdzieś obawy przychodzą do naszego serca. Lęk to normalne uczucie. Ważne, co dalej uczynimy, jak zareagujemy, jak postąpimy, jak się zachowamy, kiedy strach próbuje sparaliżować nasze życie. W którym kierunku pozwolimy rozwinąć się naszej wierze lub strachowi. I chciałbym, byśmy mogli, patrząc na ten psalm, powiedzieć o kilku zasadach zwycięskiego przejścia doświadczenia. A przyznać musimy, że Dawid miał bardzo trudne doświadczenie. Nastawano na jego życie. Czy komuś z was dzisiaj ktoś grozi? Chce was zabić? Jest ktoś taki tutaj? Tak? Są osoby, które chcą was zabić fizycznie, tak? No to jeżeli nie ma aż takich trudnych sytuacji, że musimy uciekać, że musimy się błąkać, że musimy udawać niepoczynalnych, to nie jesteśmy w takim stanie, w jakim był Dawid. A on pokazuje nam postawę, jaką powinniśmy przyjąć w każdej trudności i w każdej niesprzyjającej okoliczności życia. Po pierwsze, z tego psalmu wyciągamy dla siebie naukę. Miej nadzieję w Bogu. Cokolwiek cię spotyka, cokolwiek przechodzisz, czy jest to problem rodzinny, małżeński, nieporozumienia w pracy, trudności w pracy zawodowej, rodzinne, innego rodzaju, relacyjne, choroba, cokolwiek, miej nadzieję w Bogu. Czwarty werset mówi: ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Ile razy przychodzi lęk, obawa, strach, niepewność, bo to jest normalne. Przed chwilą to wykazaliśmy sobie. Mam nadzieję w Bogu. Mam nadzieję w Bogu. W Tobie mam nadzieję, mówi Dawid. Pamiętaj, że w tym wszystkim, w czym jesteś, nie jesteś sam. Choć przeciwnik, diabeł, chce zrobić wszystko, abyś myślał, że jesteś sam. Że jesteś odcięty od Pana Boga i od innych ludzi i On chce cię wrzucić pod jarzmo strachu po to, abyś wystraszył się i nie podjął walki. Zrezygnowany poddał się strachowi, lękowi, poddał się temu, co On chce do twojego życia przynieść. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Że masz Pana Boga, który jest twoim dobrym, kochającym Ojcem. I choćby wszyscy cię opuścili, choć to jest niemożliwe, ale gdyby nawet tak było, wszyscy cię zostawili, to co Pan Bóg mówi? Ja ciebie nie opuszczę. Ja jestem z tobą. W jednym z psalmów jest napisane, choćby najbliżsi rodzice cię opuścili. Co wydaje się niemożliwe przy normalnych relacjach, rodzic zawsze będzie kochał swoje dziecko, ale Bóg mówi, choćby nawet tak się stało, to ja ciebie nie opuszczę. Także pamiętaj, że nie jesteś sam. Masz Boga, kochanego Ojca w niebie, który się o ciebie troszczy. I gdy ci się wydaje, i to podkreślam, wydaje nam się, że jesteśmy sami, bo często nasze emocje mogą nam to podpowiadać. Pamiętajmy, że nie jest to prawdą, bo Bóg mówi, ja jestem z tobą. Nie bój się, ja jestem z tobą. Ale także mamy innych. Mamy braci i siostry w Jezusie Chrystusie. Mamy Kościół. Mamy osoby, które są wokół nas. I dlatego możemy do nich zawsze przyjść z naszą rozterką. Poprosić o modlitwę. Poprosić o wsparcie. Przyjść do kogoś, by płakać się przed kimś. Razem stanąć w modlitwie, aby nabrać siły, zachęty, inspiracji, aby przejść dalej doświadczenie zwycięsko. Pamiętajmy, mamy Boga, który nigdy nas nie opuszcza. I mamy Kościół, braci i siostry, ludzi, którzy wokół nas są, przyjaciół, po to, aby nas wesprzeć w tych trudnych chwilach. Bóg ciebie widzi i obiecuje cię nie opuścić. Dlatego miej nadzieję w Bogu. To po pierwsze. Po drugie, nie bój się człowieka. Piąty werset mówi, Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? I 12 werset. To samo. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Jeśli naszą ufność i naszą nadzieję składamy na Boga, wtedy ta druga część, zapytanie, cóż mi może uczynić człowiek, jest bardzo prosta w odpowiedzi. Nic. Jeżeli położyliśmy naszą ufność Bogu, to tak naprawdę człowiek nic nam nie może zrobić. Oczywiście może nas zranić, może nas skrzywdzić, ale nie może wydrzeć nam Bożego pokoju, który mamy w sercu. Nie może wydrzeć nam pewności, zaufania, że Bóg jest z nami. Tego nie może zrobić. Bardzo trafne i mądre spostrzeżenie. Cóż mi może uczynić człowiek? Gdy złożymy nasze życie w Boże ręce, gdy w Nim położymy naszą nadzieję, to co nam może się stać? W Ewangelii Łukasza Jezus do tego nawiązuje i mówi w jednym momencie, co najwyżej możecie stracić życie. To fizyczne. Co najwyżej. Już nic więcej człowiek wam nie może zrobić poza targnięciem się na wasze życie. Dla ludzi bez nadziei, dla ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, to życie to jest wszystko, co mają. Dlatego się boją, trwożą i lękają. Ale jeśli ufamy Bogu, jeśli nasza nadzieja jest w Bogu, to nawet gdybyśmy stracili to fizyczne życie, choć żyć chcemy, bo to jest nasze DNA i pragnienie, które Bóg nam daje, to jeśli jestem pojednany z Bogiem, zbawiony, nowonarodzony, to czego mam się bać? Gdzie pójdę? Gdzie pójdę? Gdzie? Do tego, komu ufałem, w którego imieniu złożyłem nadzieję. To jest cel naszej wędrówki. I oczywiście prześladowania, trudności, niesprzyjające okoliczności są wyzwaniem dla nas. Ale Jezus mówi, co najwyżej mogą tarnąć się na wasze ciała, ale w duszy wam nic zrobić nie mogą, bo ona należy do mnie. Dlatego w liście Pawła do Rzymian Paweł w 8 rozdziale od 35 wiersza mówi, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Któż nas może odłączyć od wielkiej Bożej miłości? Czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy inne niesprzyjające okoliczności inspirowane przez przeciwnika? On mówi, jestem tego pewien, że nic i nikt nie jest w stanie odłączyć mnie, oddzielić mnie, odseparować mnie od Bożej miłości. Miłość do Boga przezwycięża wszystko inne. Dlatego po drugie, nie bój się człowieka. Po trzecie, ufaj Bogu całkowicie. 5 werset. Bogu ufam, nie lękam się. Nadzieja pozwala odrzucić lęk i strach. Natomiast ufność powoduje, że umiemy cieszyć się życiem w niesprzyjających warunkach, okolicznościach. Dlatego Jakub napisał, poczytujcie sobie to za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby wiary przechodzicie, wiedząc, że te próby wiary mają na celu kształtować wasz charakter. Mają na celu spowodować wytrwałość, wytrzymałość, zahartować was na trudności, które mogą przyjść. Mówi, cieszcie się z tego. Cieszcie się. To jest znowu absurdalne, patrząc po ludzku. Jak się cieszyć z czegoś, co sprawia nam ból, co rani, co boli. Ale kiedy rozumiemy, że nad tym wszystkim jest Bóg, kiedy rozumiemy, że nic bez Jego woli się nie dzieje, że On sprawuje kontrolę nad wszystkim i czuwa nad wszystkim, z zaufaniem przechodzimy daną trudność. Dlaczego? Dlatego, że On się o nas troszczy. I znowu, w tej samej wypowiedzi w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, kiedy Jezus mówi, cóż wam mogą uczynić? Co najwyżej zabić? Mówi, ale Bóg się o was troszczy. Nawet włosy na waszej głowie są policzone. I tutaj Pan Bóg chce nam pokazać to bardzo mocno, że troszczy się o każdy szczegół i detal naszego życia. Oczywiście, z niektórymi ma łatwiej liczyć włosy. U niektórych w ogóle nie musi liczyć włosów. Co najwyżej cebulki. Potencjalnie, że może wyrosną jeszcze. Jeżeli je nie, ktoś nie zgoli lub mu już nie wypadły i już nie ma szans. Ale to nam pokazuje, że Bóg się o nas troszczy i nad wszystkim czuwa, nad każdym detalem naszego życia. Dlatego ufaj Bogu. I Dawid powiedział, Bogu ufam, nie lękam się. Kiedy zaufasz Bogu, strach jest usuwany. Kiedy zaufasz Bogu, strach już ciebie nie paraliżuje. Po czwarte, pozwól Bogu rozwiązać twoją sytuację. 8 werset. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Musimy zrozumieć ważną prawdę. Coś, co dla nas wydaje się nielogiczne, nierozsądne, złe z naszego punktu widzenia. Uważamy, podpowiadając Bogu, że powinien zrobić coś inaczej, bo my tak myślimy. Gdy czytamy wnikliwie Boże Słowo, to zauważamy, że Bóg całkiem inaczej patrzy na daną sytuację. Izajasza 55 rozdział, 8-9 werset. Bóg stwierdza, naród izraelski miał trudną historię. Często nie zrozumiało z powodu swojej postawy względem Boga. I to było dziwne. Ale Bóg mówi do nich, bo myśli moje to nie myśli wasze. A drogi moje, sposób, w jaki ja rozwiązuję dane sytuacje, to nie drogi ludzkie. Bo moje myśli są wyższe i moje drogi są doskonalsze niż wasze. Często mamy swoją wizję rozwiązania danego problemu. I w tym wszystkim zapominamy o Bogu, że On ma myśli pełniejsze, że On ma drogi doskonalsze. Musimy zrozumieć, że On widzi wszystko w pełni. On widzi cały obraz. On ma swoje metody i jest w stanie zrealizować swoją wolę, dlatego że On z góry, obrazowo mówiąc, widzi wszystko. My natomiast widzimy jeden wycinek naszego życia. Coś, co nas na dzisiaj spotyka. I wkładamy ten puzzle do całej układanki i myślimy, że dobrze, że byłoby dołożyć takie. Ale Bóg, patrząc na to, mówi: nie, te puzzle nie pasują tu. Musimy zrobić tak i tak w Jego życiu. Bo ja wiem, jak ma wyglądać pełnia Jego życia. Bo ja zaplanowałem Jego życie. Dlatego niezbędną rzeczą jest, żeby przeszedł przez to doświadczenie, żeby nauczył się wytrwałości, żeby nauczył się mi ufać, żeby przeszedł próbę wiary, bo będzie pełnił ważniejsze rzeczy. Ja go powołuję do ważniejszych rzeczy. Dlatego musi przejść ten test. Bóg to już widzi. My jeszcze tego nie. Dlatego czasami wydaje nam się to krzywdzące, niesprawiedliwe, że musimy przychodzić trudności. Ale pamiętajmy, Bóg widzi całość. Dlatego powtarzam za Jakubem jeszcze raz: cieszcie się, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że Bóg pracuje. Wiedząc, że On wypełnia swoją wolę. Co my mamy zrobić? Współpracować z Nim. Rzymian 8:28 mówi nam: a wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu. Wiemy. Nie czujemy, tylko wiemy. Wiemy, bo tak mówi Boże Słowo. Dlatego my wiemy. Nie na emocjach i uczuciach, ale my wiemy, bo emocje podpowiadają coś innego. Ale my wiemy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Z tymi, którzy Go kochają, którzy pragną się Jemu podobać, On jest z nimi i współdziała z nimi ku dobremu. Nawet w tych, patrząc po ludzku, trudnych sytuacjach, skomplikowanych sytuacjach, Bóg współdziała ku dobremu. Z tymi, którzy Go kochają. Dlatego zaufajmy, że On ma swoje metody i widzi więcej, dokładniej. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 13 rozdział, mówi o naszej wiedzy, ludzkiej wiedzy. Jaka ona jest? Bo cząstkowa jest nasza wiedza, nasze poznanie, zrozumienie. A Boga? Kompletna, pełna. Bóg widzi cały obraz, my tylko wycinek. Dlatego zaufajmy Jemu i pozwólmy na Jego sposób rozwiązania sytuacji, w której się znaleźliśmy. Na tym polega ufność. Ja ufam, Boże, że Ty wiesz lepiej, Ty mnie kochasz, jestem Twoim dzieckiem, chcesz dla mnie jak najlepiej, dlatego przejdę daną sytuację z Tobą, Ty ją rozwiąż w swój sposób, bo widzisz cały obraz. Po piąte, pamiętaj, że nie jesteś Bogu obojętny. 9 werset. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Dawid miał właściwe poznanie Boga. On wiedział, że Bóg jest łaskawym, dobrym, hojnie błogosławiącym Bogiem. Mówi się, że Dawid jakby wyprzedził swoje pokolenia, bo myślał bardzo nowotestamentowo. On widział Boga pełnego miłości. On widział Boga pełnego dobroci. On widział Boga pełnego miłosierdzia. On widział w Bogu swojego Ojca. A to Bóg powiedział poprzez Jezusa, gdy Jezus uczył uczniów modlić się. Panie, naucz nas modlić się. A wy, gdy się modlicie, zwracajcie się do Boga, potężny, surowy, niedostępny Boże, który gdzieś tam jesteś i być może na mnie patrzysz albo nie. Zmiłuj się nade mną grzesznym i nigdy nie zapracuję na Twoją łaskę. Tak? A jak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech płynie dla Ciebie chwała, niech Twoja wola się wypełnia taką, jaką masz w niebie, niech zrealizuje się na ziemi, niech Twoje królestwo w pełni przyjdzie i będzie widoczne w moim życiu, niech Twoja miłość, radość, pokój, niech inne cechy owocu ducha będą widoczne, niech Twoje błogosławieństwo, hojność, dobroć będą widoczne w moim życiu, w życiu mojej rodziny, bo służę dobremu Bogu, bo służę Bogu, który jest Ojcem, kochanym tatą. Abba, to mówi nam o bardzo intymnej relacji z Bogiem, bardzo bliskiej. Dlatego też Dawid powiedział: Ty liczysz dni mojej tułaczki. To nie jest Tobie obojętne, że muszę się tułać i uciekać. Ty zebrałeś moje łzy w bukłak, bo widzisz, że płaczę i mój płacz nie jest Tobie obojętny. Ty wszystko zapisujesz, Ty pamiętasz, Ty jesteś ze mną w moich trudnościach. Dlatego pamiętaj, że nie jesteś Bogu obojętny. Bóg dokładnie widzi całe Twoje życie, szczegóły i detale. To, co już mówiliśmy wcześniej, nawet włosy na Twojej głowie są policzone. To jest podkreślenie tego, jak Bóg dokładnie na nas patrzy. On jest bardzo precyzyjny i dokładny. Wdowa, która nachodziła sędziego, aby wziął ją w obronę, miała sprawę w sądzie. Wydawało się, że przegra, ale wiedziała, że ten i tylko ten sędzia jest w stanie obronić ją w sądzie. Nachodziła go. I tam później Jezus zapytuje: czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich dzieci? Odpowiedź jest oczywista. Pewnie, że weźmie. Oczywiście, bo są jego dzieci, bo jest dobrym ojcem. Tylko trzy. Znajdzie wiarę w ich sercach, że On weźmie ich w obronę. Czy będą wierzyły jego dzieci w trudnościach, że On troszczy się o każdy detal i szczegół ich życia? I nowotestamentowo, kiedy Dawid tutaj mówi: upomóż ich w gniewie i tak dalej, my nowotestamentowo wiemy, że nie w taki sposób postępujemy, tylko list do Rzymian, 12 rozdział, mówi nam: nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to decyzji Bożej. Bóg sam zatroszczy się o to, w jaki sposób dać lekcję oprawcy, w jaki sposób zareagować. To nie my każemy, my nie dyscyplinujemy, ale to Bóg w swojej mądrości wie, jakie lekarstwo jest najlepsze dla tego, który gdzieś nas krzywdzi, który nas rani, który źle na nasze życie wpływa. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to mądrości i gniewowi Bożemu. A więc pamiętaj, że nie jesteś Bogu obojętny. On patrzy na Twoje łzy, On widzi. On widzi dni Twojej trudnych sytuacji. On to wszystko koduje i chce z Tobą przejść zwycięsko i pomóc Ci przejść zwycięsko daną sytuację. Po szóste, czyń kroki wiary. Werset 10. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Kiedy cofną się wrogowie? Gdy zawołam. Gdy przyjmę odpowiednią postawę ufności, wiary, zaufania, gdy mam właściwe wyznanie na moich ustach. Boże, wiem, że jesteś ze mną, że mi pomożesz. I wtedy Ty jesteś moją obroną, moją tarczą, moim schronieniem. Dlatego wrogowie nie mają szans. Muszą się cofnąć, bo Ty jesteś większy. Śpiewamy w jednej pieśni. Nasz Bóg jest większy. On jest silniejszy. On potężniejszy niż wszyscy inni królowie, panowie, wrogowie, nieprzyjaciele czy ktokolwiek inny. Nasz Bóg jest większy. On jest mocniejszy. On jest potężniejszy. Dlatego Dawid mógł powiedzieć: cofną się wrogowie, bo wiem, że Bóg jest ze mną. Gdy to zawołam, gdy wyznam, gdy zrobię krok. Okoliczności były niesprzyjające, ale Dawid mówi: wiem, że Bóg jest ze mną i dam radę, zwyciężymy i muszą się cofnąć wrogowie, bo mój Bóg jest większy. To jest krok wiary, który uczynił Dawid. I Bóg oczekuje od nas życia wiarą. 2 Koryntian 5,7 mówi nam: gdyż w wierze, a nie w oglądaniu siedzimy. Siedzimy, czy stoimy, czy chodzimy? Chodzimy, bo życie wiarą to chodzenie. Jest bardzo aktywne. To nie jest siedzenie, tylko aktywne chodzenie. Robienie kroków wiary. To jest chodzenie w wierze. Gdyż w wierze chodzimy, nie w oglądaniu. Mamy całą listę osób wiary, bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Oni z powodu postawy, którą przyjęli, zyskali odznakę, tytuł bohater wiary. Nie z powodu osiągnięć, nie co osiągnęli przed Bogiem, ale z powodu postawy, jaką przyjęli, dostali odznakę bohater wiary. Podoba się mi, podoba się Bogu z powodu postawy, bo zauważamy, gdy wnikliwie czytamy, że jedni osiągnęli wspaniałe rzeczy w Bogu, Wspaniałe, niesamowite, niewiarygodne, ponadnaturalne. Dzięki postawie, którą przyjęli, a inni przeszli przez trudności, prześladowania, tracili życie i nie zobaczyli swoimi fizycznymi oczyma, co głosiła obietnica. Ale też są nazwani bohaterami wiary. Dlaczego? Ponieważ ufali do końca, ponieważ stali na fundamencie Bożego Słowa, ponieważ robili kroki wiary. Wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Ogłaszali to, wyznawali to. I Bóg to uhonorował i dostali tę samą odznakę. Bohater wiary. Jak ci, którzy coś osiągnęli wielkiego w oczach innych, a oni nic nie osiągnęli. A w oczach Bożej potraktowani zostali dokładnie, dokładnie tak samo. Dlatego znaj swoją pozycję i wartość w Jezusie Chrystusie. Wiedz, kim jesteś. Wiedz, jaki jest autorytet krzyża Pana Jezusa. Wierz w moc krwi Pana Jezusa. Używaj imienia Jezusa Chrystusa, bo to jest dla ciebie, to jest dziedzictwo, które mamy. To jest dziedzictwo, które otrzymaliśmy. I wielu wierzących ludzi zadawala się drobinami, okruchami tego, co w Jezusie mamy i myślą, że to jest już wszystko. To tak, jakbyśmy weszli do sklepu, supermarketu, najbardziej popularnego w Polsce na dzisiaj, to Biedronka, tak jest. Wchodzimy i stanęlibyśmy tylko na przodzie i wzięli tam sobie parę rzeczy i mówili, ja już więcej nie potrzebuję, na przeżycie starczy. Czerstwy chleb, tańsze coś tam, jakieś owoce, starczy, przeżyję, abym tylko przeżył. Tak często my się zachowujemy. Cały sklep jest dla nas, Bożych obietnic, pełni Bożego zaopatrzenia, a my wchodzimy tylko na początek, bierzemy Panie Boże, przebacz, bo zgrzeszyłem, Panie Boże, pomóż mi. I to jest wszystko. A Bóg ma daleko więcej dla nas w tym sklepie. Mówi, bierz, chłopie, to twoje. Co moje, to twoje. Pamiętacie starszego marnotrawnego syna, który narzekał, to mi to nawet cielęcia raz nie pozwoliłeś na imprezę zabić. A jak ojciec powiedział? Tak, tak zrobiłeś. Puknij się w głowę, chłopie, bo co moje, to twoje. Trzeba było sobie wziąć i zabić ile chcesz i cieszyć się, bo to wszystko jest twoje. W Jezusie mamy dziedzictwo, mamy autorytet, mamy błogosławieństwa. Każda Boża obietnica znajduje swoje tak. Bóg nas usynowił, usprawiedliwił, uświęcił, wykupił na własność. Jesteśmy cenni w Jego oczach, troszczy się o nas, a my zadawalamy się okruchami, wchodząc do supermarketu i mówimy, tyle mi starczy, bylebym przeżył. I potem nasze życie jest takie na przeżycie, a nie na czerpanie pełni błogosławieństwa, które w Jezusie Chrystusie Bóg ma przygotowane dla tylko wybranych i elity. Pamiętajcie, to my nie zasługujemy na to, my nigdy. Tak? Nie, dla wszystkich swoich dzieci. Dla wszystkich swoich dzieci Pan Bóg ma przygotowane swoje błogosławieństwo. Dlatego czyń kroki wiary. Wyznawaj Boże Słowo. 2 Koryntian 4,13 mówi nam, że my mamy tego samego ducha wiary, który był w Jezusie i który wzbudził Jezusa z martwych. I tam jest napisane, dlatego napisane jest, uwierzyłem, dlatego powiedziałem. Wyznałem. I dalej Paweł dodaje, i my wierzymy, dlatego mówimy. Jeśli wierzysz, to musisz wyznać w to, w co wierzysz. Żeby nieprzyjaciel, wróg usłyszał, tak jak powiedział to Dawid. Ja wiem, że Bóg jest ze mną. I kiedy to mówię, kiedy to ogłaszam, kiedy w to wierzę, nieprzyjaciele muszą się cofnąć. Wróg musi odejść. Diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. A wy, sparaliżowani, struchleni, poddajcie mu się. I tylko czekajcie, może nie na was przyjdzie pora, może weźmie inną ofiarę. Tym razem. A wy przeciwstawcie mu się mocni w wierze, a on co zrobi? Ucieknie od was. Bo zobaczy, że jesteśmy mocniejsi, silniejsi. Nie my. Ale ten, który jest w nas. Duch Święty. Jezus Chrystus. Dlatego my to wyznajemy. Gdy przyjmujemy właściwą postawę, diabeł musi uciec, bo widzi, że to dziecko Boże zna swoją wartość, zna swój autorytet, zna swoje prawa i wie, że w Jezusie jest zwycięzcą. I to jest powiązane, ten 6, czyli kroki wiary, z 7 punktem, który mówi, doceniaj słowo, ceń słowo. 11 werset. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. kiedy napełniamy swoje życie Słowem Bożym, kiedy polegamy w swoim życiu na obietnicach Bożych, kiedy wierzymy w Słowo i zaczynamy to wyznawać, zaczynamy budować na tym Słowie, zaczynamy trzymać się mocno tego Słowa, to ono, gdy nas całkowicie przenika, powoduje, że widzimy spełnienie obietnic, które Bóg ma dla każdego swojego dziecka. Do Jozuego, który jako następca Mojżesza przejmował naród izraelski, wiedział, że jest to trudny naród i wiedział, jak krnąbrny, jak uparty, jak złośliwy, jak nielojalny jest ten naród, bał się, miał obawy, ale Bóg do niego powiedział w 1 rozdziale, w 8 wersecie: pamiętaj, niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Czytaj je, chowaj w sercu i wyznawaj. Tam jest napisane od twoich ust. Wyznawaj to słowo. Tam to słowo, które jest napisane w hallach, słowo hebrajskie, znaczy mów do siebie. Gadacie ze sobą czasami?
Tak.
Gadamy, nie? Czasami gdzieś idziemy, rozmawiamy. Wczoraj też Maryla coś mówiła, ja mówię, co mówisz? A no nie, do ciebie mówię. Rozmawiamy ze sobą. I do Jozuego Bóg mówi tak samo, gdy czytasz moje słowo, rozmawiaj tym słowem, rozmyślaj, rozważaj, mów o tym słowie, wypowiadaj je, buduj na nim swoje życie, wtedy ono ma moc i tam jest napisane, wtedy ci się poszczęści, będzie ci się powodziło, bo ja cię będę błogosławił, bo moje słowo będzie żyło w tobie. Nie tylko mamy mieć w głowie, wiedzieć, ale je wyznać, uwierzyć w sercu i wyznać to słowo i na bazie tego słowa funkcjonować. Ono ma być obecne w naszym życiu i na nim mamy budować nasze życie. Dlatego doceniaj Słowo. Dlatego trwaj w Bożym Słowie. Poznawaj Słowo i proś Ducha Świętego o świeże, codzienne objawienie tego Słowa. Jeżeli nie czytasz Słowa, twoja wiara nigdy nie urośnie. Jeżeli nie czytasz Słowa, nigdy nie będziesz poznawał więcej Boga. Jeśli nie trwasz w Bożym Słowie, nie będziesz wiedział, kim jesteś w Jezusie. Nie będziesz znał zasadzeń i zamysłów diabelskich. Nie będziesz znał, nie będziesz mógł rozwijać je i prowadzić zwycięskiego życia. Dlatego trwaj w Bożym Słowie, czytaj je, módl się tym Słowem, powołuj się i wyznawaj, wierząc głęboko, że ono jest prawdą dla twojego życia. Po 8. Spełniaj złożone śluby i obietnice. 13a, początek 13 wersetu. Tobie, Boże, spełnię śluby. Wiem, że jesteś ze mną. Cofną się moi wrogowie, ale ja Tobie chcę spełnić śluby, dotrzymać obietnicy, którą złożyłem wobec Ciebie. Bądź wykonawcą Bożego Słowa. Żyj według Słowa. Jeśli coś ślubowałeś, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, całkowicie powiedziałeś, Boże, od dzisiaj to jest Twoje życie, weź je. To Pan nie ma amnezji co do tego. On pamięta, że zadeklarowałeś, że powiedziałeś, rządź w moim życiu. Króluj w moim życiu, panuj w moim życiu, prowadź mnie w moim życiu. To, co dzisiaj śpiewaliśmy, do mnie głęboka ta pieśń przemówiła, Tyś Bogiem, Ty całym jesteś moim światem. Czy to jest prawdą w naszym życiu?
Amen.
Czy to jest prawdą, że Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? Czy tylko sobie tak w niedzielę rano pośpiewamy, pokiwamy się, poklaszczemy i powiemy, o, super, jest, a od poniedziałku do soboty i tak żyje swoim życiem? Czy On jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy jest Panem twojego życia? Ślubowałeś Mu wierność? Ślubowałeś Mu, że będziesz żył dla Niego do końca, że będziesz wypełniał Jego wolę, że będziesz poddawał się Bożej woli w swoim życiu? Większość z nas to robiła. Pamiętaj, aby wypełnić, co ślubowałeś. Pamiętaj. Aby nie było rozdźwięku między twoim życiem a wizytą niedzielną, niedzielnego poranku tutaj. Bo wiecie, jak się mówi o osobach, które żyją inaczej, a inaczej zachowują się w zborze. Wiecie? Jezusowa terminologia to hipokryci, obłudnicy. Współczesna bardziej, jak się nieraz patrzy na niektóre osoby, to się mówi dewoci lub dewotki. W Kościele święci ponad świętych, ale tylko przekroczą próg budynku kościelnego, już tej świętości w ogóle nie ma. To jest rozdźwięk między życiem, a byciem w społeczności. Bóg chce, abyś na co dzień żył z Nim, był wykonawcą Jego słowa i dopełniał złożonych ślubów i obietnic. Po dziewiąte, przedostatnie, okazuj dziękczynienie. Kontynuacja tego 13 wersetu. Tobie złożę ofiary dziękczynne. Wiem, że jesteś ze mną. Wrogowie muszą się cofnąć. Ja spełnię swoje śluby, wierząc, że Ty spełnisz swoje. Dlatego chcę Ci dziękować za to. Złożyć ofiary dziękczynne, bo jesteś moim Panem i Bogiem. Zawsze jest za co dziękować Panu Bogu. Dlatego koncentruj się na wszelkich dobrodziejstwach, dobroci, wierności Bożej. Koncentruj się na rzeczach otrzymanych od Pana wcześniej. Bo to pomoże Tobie na teraz. Kiedy wspominasz, co Bóg w Twoim życiu zrobił, jak Ci pomógł, jak Cię przeprowadził, jak Cię wzmocnił, uzdrowił, rozwiązał daną sytuację, pocieszył, przeprowadził, to dlaczego dzisiaj ma tego nie zrobić? Jeżeli zrobił to wczoraj, a on się nie zmienił, bo on wczoraj, dzisiaj i ten sam na każdy dzień. Dawid to zrozumiał, dlatego w psalmie 103. Błogosław duszo moja Pana, nie zapominaj i nie zapominaj nigdy o tym, co w przeszłości spotkało Cię, jak wiele dobroci, łaski, hojności Bożej w Twoim życiu. Pamiętaj o tym. A dziękczynienie jest najlepszym lekarstwem na niezadowolenie, na szemranie, na zgnuśnienie, na gorycz. Dziękczynienie jest najlepsze. Może nigdy nie będziesz miał największego domu w Głogowie. Może nigdy nie będziesz jeździł najlepszym samochodem w Głogowie. Może nigdy nie będziesz i moglibyśmy sobie pograć. Ale dziękuj za to, co masz. A jeśli będziesz najbogatszy, super, ale pilnuj swojego serca, bo jest to bardzo niebezpieczne, kiedy człowiek wierzący staje się niesamowicie bogaty. Może nigdy, ale dziękuj za to, co masz. Okazuj dziękczynienie. Nie mów, o, on ma więcej, on ma lepiej i tak dalej, ale mów, dziękuję Ci, Boże, za to, co mam. Dziękuję Ci za to, że mam dach nad głową. Dziękuję Ci za moją rodzinę. Może nie są idealni wszyscy w tej rodzinie. Może bym kilku wymienił lub naprawił. Ale dziękuję Ci za to, że są. Po prostu, że są. Jeżeli są źli, to się będę o nich modlił, żeby stawali się lepsi. A może to ja mam problem, nie oni. Ja ich w krzywym zwierciadle widzę. Dlatego daj mi właściwą korektę oczu, abym widział dobrze, patrzył przez pryzmat miłosierdzia Bożego na nich. Cokolwiek. Dziękuj Bogu za to, co masz. Dziękczynienie jest najlepszym lekarstwem. Boże Słowo mówi, za wszystko dziękujcie. Bądźcie wdzięczni. I ostatnie, 10. Pamiętaj o nadrzędnym celu Twojego życia. 14. werset, końcówka. Bo od śmierci ocaliłeś duszę moją, nogi moje od upadku. To jest jeszcze do dziękczynienia, za co mamy Bogu składać ofiary dziękczynne. I ostatnie zdanie, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. To jest nadrzędny cel Twojego powołania. Bóg Cię zbawił, Bóg przebaczył Twoje grzechy, Bóg darował Ci nowe życie, Bóg uczynił Cię swoim dzieckiem, Bóg Cię usynowił, usprawiedliwił, odkupił, uświęcił i miał w tym jeden cel. Nadrzędny to ten jeden, abyś żył w wieczności z Nim. Ale to nie jedyny, bo jest jeszcze życie do przeżycia tutaj. I On chce, żebyś przeżył to dobrze, byś przeżył to z Nim, byś przeżył to w błogosławieństwie, abyś chodził przed Bogiem, abyś chodził z Bogiem, abyś miał na dzisiaj relację z Bogiem, abyś był świadkiem Jezusa, aby inni patrząc na Twoje życie zobaczyli, że Bóg jest żywy, realny, że zmienił Twoje życie. Dlatego swoim życiem ogłaszasz to, mówisz o tym, proklamujesz, ale także składasz świadectwo i mówisz, to Bóg zmienił moje życie, to Bóg dał mi nowy rodzaj życia, to Bóg jest moim Ojcem kochanym. Dlatego inaczej patrzę na życie, inaczej patrzę w przyszłość, choć wydaje się nieróżowa, może nawet czarna. Ale z Bogiem wiem, że ta czerń może obrócić się w róż. Bo Bóg jest dobrym Bogiem, bo jest ze mną, bo mi pomaga. Dlatego pamiętaj o nadrzędnym celu Twojego życia. Na wszystko patrz z perspektywy wieczności, a nie doczesności. To niezwykle determinuje nasze życie. Kiedy pamiętamy o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, mamy wizę tymczasową i któregoś razu Pan Bóg nas zdecyduje, że już koniec i zabierze do siebie, bo wieczność nasza jest z Nim. Dlatego ta perspektywa wieczności pomaga nam przejść tymczasowe trudności i kłopoty. W liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 2 liście, 16 werset, Paweł mówi tak, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Nieznaczny, chwilowy ucisk. Tak, dzisiaj możesz przechodzić trudności. Tak, dzisiaj możesz zmagać się z chorobą, z relacjami, problemy małżeńskie, inne. Każdy z nas przechodzi coś, jak i Dawid przechodził bardzo trudne sytuacje w swoim życiu. Ale on wierzył Bogu i wiedział, dlaczego jest powołany, aby chodzić z Nim. I tak samo tutaj. Nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Dlaczego? Bo mamy relację z żywym Słowem i z żywym Duchem Świętym. I ten wewnętrzny człowiek odnawia się. Ten wewnętrzny człowiek nie niszczeje, ale jest coraz bardziej młodszy, silniejszy, dojrzalszy, świeższy. Bo ma relację ze źródłem, nieskończonym źródłem łaski, miłości, pokoju, dobroci. Dlatego może się odnawiać. I ten nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość perspektywy wiekuistej, wiecznej, nieskończonej chwały, do której zmierzamy w naszym życiu. Dlatego stosuj Boże metody i Boże zasady w swoim życiu, abyś, gdy staniesz przed Jezusem na sądzie Chrystusowym, mógł usłyszeć: dobrze, sługo dobry. Abyś mógł powtórzyć za Pawłem: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i co?
Biegu
dokonałem. A teraz czeka mnie nagroda. Tak jak sportowca. Złoty medal, wieniec. Tak mnie nagroda, którą Pan ufa dla mnie. Dlatego wierzmy w to, co mówi Boże Słowo. I to, że przechodzimy trudności, to normalne. To, że przychodzi zwątpienie, lęk, strach, to normalne. Ale jak ukierunkujesz to? Do kogo się zwrócisz? Z kim przejdziesz zwycięsko daną sytuację? To pozwala dopiero przejść zwycięsko, jeśli źródłem jest Pan. Dlatego też Dawid przeszedł zwycięsko i tę, i każdą następną sytuację, aż zobaczył wypełnienie. Kiedy stał się królem izraelskim, kiedy Bóg go w niesamowity sposób użył, kiedy królestwo izraelskie doznało spokoju od nieprzyjaciół, kiedy poszerzył je w niesamowity sposób, kiedy go chwalono i wynoszono wysoko, ponieważ był człowiekiem wedle Bożego serca i stosował Boże zasady w swoim życiu. Amen.